Ja po wyjściu z tego domu Matki Teresy, gdzie można by się wydawać, że przeżyłem jedne z bardziej takich opresyjnych chwil w moim życiu, to tak naprawdę czuję, że wychodzę z miejsca totalnej nadziei i wychodzę na zewnątrz i widzę totalną beznadzieję.
Cześć, nazywam się Paweł Dylus i to jest mój podcast Do Góry Nogami. Będę wam chciał opowiedzieć o mojej podróży z Bogiem, jak wywróciła ona moje życie do góry nogami. Zapraszam serdecznie.
Cześć, to jest Do Góry Nogami. Jestem dzisiaj tutaj z wami sam. Moja żona Brydzia jest w południowej Republice Południowej Afryki. Pojechała tam na misję, na kilkudniową misję, tak zwany Revival Trip, z Benem Armstrongiem, czyli z szefem służby proroctwa tutaj w Bethel. Razem z kilkuosobową ekipą są w południowej Afryce na 10 dni i prorokują, podnoszą na duchu, modlą się, mówią to, co im Bóg, co Bóg ma dla tych społeczności w południowej Afryce. Ja niecałe dwa tygodnie temu wróciłem z Indii. Byłem na misji do Indii. Jak część z was wie, z tej szkoły, w której jesteśmy tutaj, w połowie marca, cała szkoła wyjeżdża na misję. I tak też było w tym roku. Jest to około 1500 studentów. Nie tylko ludzi, którzy się uczą tutaj w Reading, ale też ci, którzy uczą się online, czyli z całego świata. I tak było w moim przypadku. Do ekipy, z którą ja byłem w Indiach, było też, dołączyło kilka osób z online. I to było niezwykłe, że w ogóle to jest niezwykłe, że takie hybrydowe trochę nauczanie łączy się w pewnym momencie. I faktycznie jest tak, że ten wyjazd misyjny tutaj w Bethelu jest takim punktem kulminacyjnym każdego roku szkoły, i pierwszego, i drugiego. I dla mnie tak było na pierwszym roku, dwa lata temu, kiedy pojechałem do Fremont, do społeczności afgańskiej, modlić się o tamtych ludzi i też pomagać, organizować różne rzeczy. I to był ważny punkt w moim życiu. Od tamtego momentu mam stały kontakt z liderką Darlene z Bethel, która była wtedy przewodniczką, liderką tej misji. No i mam z nią kontakt do dzisiaj. I pomaga organizować kilka rzeczy. I tak się udało z nią przyjechać do Polski w grudniu. Zorganizować taką misję do Polski. Ale wyjazdy misyjne w marcu to jest szerszy temat. W tym roku około 1500-1600 studentów wyjechało na cały świat w różnych grupach. Naprawdę na cały świat. Były misje do Australii, do Peru, do Argentyny, do Meksyku, na Alaskę, nawet na Hawaje. Ja poczułem, jak to jest tak, że student wybiera, gdzie chce jechać. Pierwszych siedem wyborów ma. I pierwszy wybór oczywiście jest dla niego najważniejszy, siódmy jest mniej ważny. No i nie zawsze jest tak, że to, co studenci sobie wybrali, to dostają. Ja dostałem mój pierwszy wybór, Indie, chociaż powiem wam szczerze, kusiło mnie inne kraje, ale tak czułem, że Duch Święty mi mówi: nie, Paweł, ty byłeś w tych Indiach, masz Indie w sercu, wybieraj Indie. Ciekawostka jest taka, że pojechałem z tą 35-40 osobową ekipą do tych Indii i pojechałem do Kalkuty, do miejsca, gdzie żeśmy pomagali w domach Matki Teresy. Nasza ekipa została podzielona na cztery grupy i przez pierwsze pięć dni jeździliśmy do tych domów Matki Teresy i pomagaliśmy. To jest, powiem tak, przyjechaliśmy późnym wieczorem do Kalkuty i musieliśmy wstać już o 6 rano, o 7 zjeść śniadanie, żeby na 8 być w domu matki Teresy, do którego moja grupa kilkuosobowa, kilku facetów, do której zostaliśmy przyporządkowani. Jechaliśmy oczywiście tą żółtą, starą taką taksówką, piękną. Ja uwielbiam te taksówki, to są takie hinduska marka, jakaś taka obłe kształty, coś pięknego. Jechaliśmy kilka taksówek w tym upale w Kalkucie w marzec, to już jest totalny upał. W tym upale ja na nowo po kilku latach, bo ostatni raz w Indiach chyba byłem w 2018 roku, robiłem wtedy reklamę w Kalkucie. Dokładnie w Kalkucie i pamiętam, że bardzo chciałem wtedy już wracać do Polski. Więc znalazłem się po tych kilku latach znowu w tej Kalkucie. Tym razem nie z pracy, ale na wyjeździe misyjnym. I jadę przez te uliczki i sobie myślę, co za jazda. Te Indie to naprawdę jest lot po bandzie. Straszny bałagan. Wspaniali ludzie, ale straszny bałagan. W większości wypadków fajni ludzie. Dojechaliśmy z tą ekipą. Miałem dużo przemyśleń, powiem wam szczerze, jak jechałem w tej taksówce. Ja zawsze się tak do przodu staram wbić, bo wtedy lubię mieć przed sobą przestrzeń i lubię widzieć to, co się dzieje i jakoś wtedy mi fajnie mózg pracuje. Dużo myśli miałem. Tyle czasu w tych Indiach spędziłem. Zrobiłem tam dwa filmy. W sumie dwa lata tam spędziłem. W całych Indiach. Na przestrzeni od 2014 do 2018 roku. Dwa lata tam spędziłem. No i jadę to sobie tą taksówką, tą żółtą. I sobie myślę o tym wszystkim, o czym teraz wam opowiadam. Mijam ten cały bałagan, te wszystkie rzeczy, które Europejczykowi czy też człowiekowi ze Stanów nie mieszczą się w głowie, jak w ogóle może funkcjonować takie miasto z taką ilością ludzi i z takim brakiem organizacji. I dojeżdżam do tego domu matki Teresy, który był pierwszym domem matki Teresy, jaki ona założyła. Wchodzimy tą kilkuosobową grupą i zastajemy taką sytuację. Leży jakieś ciało przykryte płótnem i nad tym ciałem modlą się dwie siostry zakonne z tego zakonu matki Teresy i jakichś dwóch panów. Stoimy. Chwila minęła, pomodlili się, wzięli to ciało i zaprowadzili nas do takiego na piętro, do takiego pokoju, takiego właściwie holu, gdzie były szafki, tam można było schować swoje rzeczy, ubrało się taki fartuch i zeszliśmy na dół, zostaliśmy podzieleni na mężczyźni, zostali przydzieleni do działu męskiego, a kobiety do działu damskiego. No i ja wchodzę razem z kolegami z Betelu, z tej mojej misji. I co zastajemy? Zastajemy około 30 facetów siedzących w takiej jadalni. Bardzo surowej jadalni. Część z nich mentalnie chorych, głównie staruszkowie. Duża część fizycznie chorych, jakieś rany, odparzenia, powyginane palce. kilka sióstr zakonnych się uwija. Zmienia opatrunki, coś inne rzeczy robią, jakieś takie. I kilku pomagierów, jakichś takich hindusów zatrudnionych w tym domu Matki Teresy. Wejście było już ostre z tą, po pierwsze, niewyspani, na totalnym jetlagu, no bo Kalkuta to jest 12 godzin do tyłu w stosunku do Kalifornii. Przeskok kulturowy totalny. Pomimo tego, że spędziłem w tych Indiach 2 lata, to naprawdę przez te kilka dni pierwszych to musiałem się na nowo wszystkiego przyzwyczajać, uczyć na nowo, jak to jest możliwe w ogóle, że to funkcjonuje wszystko. Jestem w tym domu Matki Teresy i sobie myślę, no jestem tu po to, żeby usłużyć tym ludziom. I takie było też nastawienie tych moich kolegów z Betelu. Nie znałem ich super dobrze, poznaliśmy się bliżej dopiero na tej misji. Ale duch był ten sam taki, że trzeba pomagać. No i wzięliśmy się do roboty. Podstawialiśmy te pojemniki na sikanie, jak któryś z panów potrzebował. Różny sposób to komunikowali panowie. Niektórzy potrafili to zakomunikować, inni nie. Karmiliśmy tych, roznosiliśmy wodę, jedzenie, karmiliśmy tych, którzy nie potrafili sami jeść. Nie wszyscy byli wdzięczni. I chyba to było takie największa lekcja dla mnie, że był taki pan jeden, który kompletnie, no widać, że był zły na cały świat. Że jest w tym miejscu, że nie umie sam jeść, że nie umie się ruszać. I to była duża lekcja dla mnie, żeby takiego pana, żeby się uśmiechnąć do niego, żeby go poklepać po plecach, powiedzieć mu kilka miłych słów, nawet których może nie rozumie, znaczy na pewno nie rozumie, bo nie rozumiał angielskiego. To była duża lekcja. Była tam taka siostra Maja z Austrii, która 3 tygodnie, zanim ja tam byłem, 3 tygodnie wcześniej przyjechała do tego domu Matki Teresy i została przeniesiona z innego domu z Maroka, w którym była 5 lat. Te siostry tak funkcjonują, że po prostu one są przenoszone z miejsca na miejsce. Co kilka lat. Myślę, że dla zdrowia po prostu psychicznego, żeby zmienić trochę otoczenie i też dla jakiegoś, dla higieny umysłu, myślę. Niesamowita ta siostra była, powiem wam szczerze. Ja się uważam za człowieka, za believera tak zwanego, czyli za człowieka wierzącego. Kiedyś, jak byłem dzieckiem, to byłem katolikiem. Potem przez 13 lat uważałem się za ateistę, potem się nawróciłem, uważałem się za protestanta, a teraz uważam się za człowieka po prostu wierzącego. Był okres taki w moim życiu, kiedy miałem niechęć do kościoła katolickiego, do sióstr, ale myślę, że przy okazji tego wyjazdu raz na zawsze to zostało złamane. Bo tak jak w każdej społeczności ludzi, w każdym kościele są ci lepsi i są ci gorsi. Są ci, którzy już się odnaleźli z Bogiem, a są ci, którzy jeszcze poszukują tego Boga, ale dobrze, że są w tym kościele. Takie jest moje zdanie. Oczywiście są też takie przypadki, że czasami trzeba komuś podziękować z bycia w kościele, bo po prostu przynosi więcej szkody, więcej zniszczenia dla tych wokół niż pożytku, nawet dla samego siebie. Ale to jest dłuższy, inny temat. Może niepotrzebnie to teraz poruszyłem. Kalkuta. Ci podopieczni w tym domu Matki Teresy, jednym z domów Matki Teresy, w którym ja byłem, tak jak powiedziałem, niektórzy nie potrafią komunikować. w ogóle po hindusku, w żadnym języku po prostu nie mówią. I było kilku takich, których jakoś przelgnęło moje serce i tak mi chwytali za rękę i tak pokazywali, że coś. Ja mówiłem, że pray, modlić się. I oni, że tak. I widziałem, jak po prostu kładłem ręce na ich nogi, które były chore, na jakieś rany, na głowę, w którą się drapali. I to były jakieś takie odruchy, których chyba nie da się opisać w taki jednoznaczny sposób. Czy to było jakieś, wynikało z ich choroby psychicznej, te odruchy, czy to były jakieś tiki, nie wiem. W każdym razie kładłem ręce na nich, kładliśmy razem z innymi i modliliśmy się o nich i wiecie co, przychodził taki niesamowity pokój. Przychodziło coś takiego, że oni chcieli jeszcze więcej tej modlitwy. I miałem w ogóle na przestrzeni tych kilku dni, kiedy byłem w tym domu Matki Teresy, że poczułem, że pomimo tego, że nie widzę na własne oczy, że coś się zmienia w ciele, że jest jakieś uzdrowienie, to czułem, że to ma warstwę, w warstwie duchowej, że to robi różnicę. I moje serce szczególnie przylgnęło do Lloyda, który się okazał, że w tej całym domu Matki Teresy, z tych wszystkich podopiecznych, że to był jedyny chrześcijanin. Bo cała reszta ludzi to są Hindusi, Hindusi i Arabowie, w większości wypadków Hindusi, którzy zostali wyrzuceni na ulicę przez swoich bliskich. Ktoś ich znajduje i po prostu przywozi do domów Matki Teresy, w zależności od tego, ile mają lat, na co są chorzy, do takiego domu jadą. I był Lloyd, człowiek, który nie umie mówić, który leży, który ma coś z układem moczowym dosyć mocnego, jakiś paraliż. I patrzyłem mu w oczy, modliłem się o niego, karmiłem go i mówiłem: Jezus cię kocha, Lloyd. I patrzyłem na tą twarz, na te oczy, które nie wiedziałem, czy mnie rozumieją, czy nie, ale miałem takie przekonanie, żeby to robić. I ostatniego dnia, kiedy tam byłem, to czułem, że jak wszedłem, że ten Lloyd szuka mnie swoimi, że szuka mnie swoimi oczami. Takie miałem przekonanie. Co ciekawe, jak opisuję ten dom Matki Teresy, to mogłoby się wydawać, że to jest jakiś totalny hardcore. No jest taki hardcore, ale takie hardcore też są w Polsce, też są w innych krajach. Po prostu są miejsca, domy starców, jakieś inne miejsca dla mentalnie chorych, w których mało kto może miał okazję z nas być, ale są takie miejsca na całym świecie. Ale co jest ciekawe, w tym domu Matki Teresy, w którym ja byłem, było coś niesamowitego. Było, pomimo tego, że otaczało nas jakieś takie choroba i starość i beznadzieja, mogłoby się wydawać, to jednak czuło się niesamowitą nadzieję w tym wszystkim. I czuło się jeszcze bardziej, kiedy się wychodziło na zewnątrz i kiedy ja przynajmniej odczuwałem taką naprawdę duchową ciężkość. Bo co się okazuje? Okazuje się, że ten dom Matki Teresy, w którym ja byłem, był częścią świątyni bóstwa Kali, hinduskiego bóstwa. Niektórzy uważają, że Kalkuta swoją nazwę wywodzi właśnie od tego bóstwa Kali. To bóstwo Kali wygląda jak taka czarna twarz z takim wyciągniętym językiem. Dla mnie dosyć obrzydliwy obraz. I co się okazuje, że ten dom Matki Teresy był przyklejony do tej świątyni Kali, która jest najważniejszą świątynią według większości wyznawców hinduizmu w Kalkucie, najważniejszą świątynią w Kalkucie. I jak Matka Teresa założyła ten dom, ten pierwszy dom Matki Teresy, jak ona założyła ten dom, to jakimś cudem dostała część tej świątyni i tam właśnie do dzisiaj jest ten dom, który pomaga tym starszym ludziom, starym ludziom. Jak się wchodzi w ogóle do tego domu Matki Teresy, to tam jest taki napis. To jest dom dla umierających i chorych. Więc jak ja wychodziłem, słuchajcie, po tych kilku godzinach naszej warty w tym domu, razem z tą naszą ekipą, to wychodziłem na zewnątrz i napotykałem na kolejkę wyznawców Hindi, którzy stoją w kolejce do tej świątyni po błogosławieństwo. Wszyscy poubierani się odświętnie, naznaczeni tutaj takim znamiem. Napotykałem od razu po wyjściu. Napotykasz te stragany wszystkie z kwiatami, które się kupuje, żeby dać w ofierze temu bóstwu Kali. Rodziny na ulicy żyjące z małymi dziećmi, psy chodzące wszędzie. Dlatego o tym mówię? Dlaczego, że ja po wyjściu z tego domu Matki Teresy, gdzie można by się wydawać, że przeżyłem jedne z bardziej takich opresyjnych chwil w moim życiu, to tak naprawdę czuję, że wychodzę z miejsca totalnej nadziei i wychodzę na zewnątrz i widzę totalną beznadzieję. Widzę totalny chaos, widzę totalne zamieszanie. I odczuwam to nie tylko ja, ale też inni, którzy ze mną byli, odczuwam to na poziomie takim duchowym, że czuję, że to jest, że to ma jakąś ciężkość, że to wpływa na ciebie. I tym właściwie chciałem się chyba głównie podzielić dzisiaj z wami. Chciałem powiedzieć jeszcze małą rzecz a propos drugiego etapu tej misji naszej. Byliśmy na południu Indii, w dużym mieście, i stamtąd pojechaliśmy odwiedzać małe kościoły w mniejszym mieście. I grupa, do której zostałem przydzielony, ta misyjna nasza z Betel, pojechała do małego kościoła modlić się, prowadzić takie nabożeństwo. I słuchajcie, to był ostatni kościół, który odwiedzaliśmy w tych Indiach. I tam po prostu zaczęliśmy modlić się o uzdrowienie. I słuchajcie, modliłem się o taką kobietę, która miała tu taką wypukły bak, czyli tą za szyją. I to się plecy bolały. I modlimy się, i modlimy się, i modlimy się. I ja pytam ją, czy coś się zmieniło. I ona mówi tylko fire, fire, fire. Więc modlimy się dalej. I w pewnym momencie ona przez tłumacza mówi, że przestało ją boleć, że jest uzdrowiona. Bierze mikrofon i zaczyna mówić wszystkim, że została uzdrowiona. I słuchajcie, przez kolejne 20-25 minut podchodzą ludzie z tego kościoła, kobiety, i mówią, z czego zostały uzdrowione w przeciągu ostatnich kilku minut. I to było coś niesamowitego, bo po prostu to był wybuch jakiejś Bożej obecności. I to było totalnie nieprawdopodobne, bo jak ktoś jest w Indiach, był w Indiach i nawet był w kościele w Indiach, to wie, że ludzie raczej tam są tacy bardzo ostrożni z wychodzeniem do przodu, z dzieleniem się różnymi rzeczami. I takie też było nasze doświadczenie z poprzednich kościołów, które tam odwiedzaliśmy. I nagle, słuchajcie, w tym miejscu, w którym byliśmy, była jakaś eksplozja Bożej obecności i uzdrowienia. Ludzie byli uzdrawiani z przeróżnych rzeczy. Z małych, z większych, z bóli, które mieli od kilku lat, z bóli, które ich bardzo dokuczały codziennie, i ta kobieta, która przyszła do nas po modlitwę z tym kręgosłupem i z tą częścią ciała, mówiła, że to ją po prostu, że ona nie mogła z tym żyć, że ból był tak wielki. I to było dla mnie coś niesamowitego. To było dla mnie kolejne potwierdzenie, że Bóg działa po prostu bez względu na okoliczności, bez względu na miejsce. I Jestem pełen nadziei, że będę więcej oglądał tego w swoim życiu. Właśnie takich chwil, takich momentów. Jeżeli chodzi o uzdrowienie, to po przyjeździe z tych misji wszystkich z całego świata przez kilka dni studenci dzielą się potem tym, co się działo w tych misjach. I jest jeden człowiek, Judah, który chciałbym go tu zaprosić do tego podcastu i chciałbym, żeby się podzielił z wami tym, co się działo przez jego ręce, a działy się rzeczy nieprawdopodobne. Mam nadzieję, że to się uda. A tymczasem dziękuję za to, że byliście dzisiaj tak refleksyjnie. Myślę, że o tych Indiach będę chciał jeszcze opowiedzieć. Dzięki serdeczne. Czekamy na Brydzie. Ciekawe, co ona teraz w South Africa przeżywa. Dziękuję, że jesteście z nami. To było Do Góry Nogami.